Witam serdecznie, Lech Pilarski. Dzisiaj w programie o Wojciechu Korfantym, jednym z ojców polskiej niepodległości. Poseł do Reichstagu, przywódca jednego z powstań śląskich, kandydat na polskiego premiera, więzień sanacji, uchodźca polityczny. O Wojciechu Korfantym opowiedzą nam z Katowic Barbara Szmatloch oraz Józef Krzyk. Witam państwa.
Serdecznie witamy.
Dzień dobry.
To może zacznijmy od początku życia pana Wojciecha Korfantego, bo urodził się niedaleko Siemianowic Śląskich w rodzinie górniczej, ale udało mu się z kopalni wyrwać.
No, jeśli mamy zacząć od początku, to 20-minutowa audycja nam nie wystarczy. Wojciech Korfanty urodził się na Górnym Śląsku w czasach, kiedy Górny Śląsk od Białegostoku, od Kongresówki oddzielony był granicą państwową. I o ile Białystok i Kongresówka pełne były Polaków w tamtym czasie, to na Górnym Śląsku trzeba to sobie głośno powiedzieć, bo dzisiaj tej wiedzy nie mamy. Na Górnym Śląsku wtedy Polaków było niewielu, a w każdym razie niewielu się do tej polskości poczuwało. To dopiero dzięki Wojciechowi Korfantemu polskość została w dużym stopniu obudzona, a temat Polski politycznie zaistniał.
Pani Barbaro, urodził się w górniczej rodzinie, ale postanowił, czy właściwie to rodzice postanowili, że no, będą go przygotowywali do posługi w farze.
Tak, w ogóle droga, droga do kariery jakiejkolwiek na Śląsku, do nauki, prowadziła niejednokrotnie przez seminarium duchowne, bo byli, pomagali tam też księża, ale rodzice, powiedzmy, u nas było takie powiedzenie, kto ma księdza w rodzie, tego bieda nie ubodzie. I chyba to też zobligowało trochę rodziców do zainwestowania w najstarszego syna, który, bo na pewno dostrzegli w nim jakieś zdolności. Jeżeli chodzi o to jego robotnicze pochodzenie, to udało nam się dotrzeć do pewnych dokumentów wywodzących jego przodków z roku 1218 z Wenecji, spośród patrycjuszy weneckich, i tam po drodze gdzieś znalazły się, szczególnie z linii żeńskich, panie herbowego pochodzenia, tak? Czyli że po prostu to jego w ostatnich pokoleniach na pewno, bo pierwszy oczywiście jest w książce opisana też droga nazwiska, Corfanti, poprzez Korfanti, poprzez aż do Korfantego, i w pewnym momencie znajdujemy w parafii dokumenty właśnie pochówków, potem narodzin członków rodziny Wojciecha Korfantego, no i w pewnym momencie jego dokumenty, gdzie figurował nie jako Wojciech, ale jako Albert. Jest też trzecia wersja, Adalbert, używana przeważnie przez Niemców. I również wyjaśniamy, jak to było z tym jego imieniem, bo nazwisko wywodzimy z Wenecji, a imię, no nie tak, nie został ochrzczony jako Wojciech, tylko jako Albert, i w którym momencie się to jego imię pojawia. I jeszcze takie coś, bo skąd się w ogóle często, my w pierwszym rozdziale zadajemy pytanie, skąd się pan wziął, panie Korfanty? I on się wziął z miłości do kraju, którego nie było, i z nienawiści do kraju, w którym mu przyszło żyć. I o ile wśród innych ojców polskiej niepodległości możemy prześledzić też ich ścieżki czy drogi do Polski, to w przypadku Wojciecha Korfantego najpierw musimy prześledzić jego ścieżkę do polskości, aż on zrozumiał i zechciał sam być Polakiem.
No i od tego zaczęła się jego działalność polityczna. Panie Józefie, przede wszystkim no, był związany z obozem narodowym, potem z obozem demokratycznym, ale dał się poznać na Śląsku bardzo mocno.
Tak, przy czym zależało nam na tym, aby pokazać Wojciecha Korfantego nie tylko jako polityka wywodzącego się ze Śląska, ale jako polityka rangi ogólnopolskiej. Wojciech Korfanty jest zazwyczaj pomijany dzisiaj, kiedy wspominamy ojców niepodległości. O Wojciechu Korfantym dopiero na końcu i to mogłoby sugerować, że on odegrał dużo mniejszą rolę niż Józef Piłsudski. A tak nie było. Tak się utarło myśleć i tak utarło się pisać w podręcznikach do historii, bo podręczniki do historii piszą zwycięzcy, a zwycięzcą był Józef Piłsudski i obóz piłsudczykowski. I to w okresie międzywojennym już zaczęło się przemilczanie roli Wojciecha Korfantego z tego powodu, że Wojciech Korfanty miał zupełnie inną wizję Polski niż ta wizja sanacyjna, wizja oparta na autorytecie Józefa Piłsudskiego. Wojciech Korfanty miał odwagę rzucić Piłsudskiemu w twarz, że na Śląsku nie uznaje się autorytetu Józefa Piłsudskiego. To była dla Józefa Piłsudskiego wielka obraza. On tego Korfantemu nie zapomniał. I w zasadzie od 1918 roku, czyli od momentu, kiedy Polska odzyskiwała niepodległość, Wojciech Korfanty był w stałym konflikcie z Piłsudskim, a od momentu, kiedy Piłsudski i jego obóz po zamachu majowym objęli władzę, praktycznie nieograniczoną władzę w Polsce, los Wojciecha Korfantego był praktycznie już przesądzony.
Pani Barbaro, Wojciech Korfanty był no, niepośrednią postacią po pierwsze, ale był pięknym mężczyzną, można by tak powiedzieć, podobał się kobietom, no i był znakomitym mówcą.
Tak, Wojciech Korfanty był znakomitym mówcą, dlatego że był również doskonałym psychologiem. Wiedział, do kogo przemawia. Jego przemówienia w Reichstagu, w Landtagu są przetłumaczone, są dostępne, ale Korfanty wybił się na jaką? Na takich mowach wiecowych, na spotkaniach, na przemawianiu do robotników, dla których był Wojtkiem, którego poklepywali po plecach, był przyjacielem, rozpoczynał zawsze przemówienia naszym, pozdrawiam wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego naszym pozdrowieniem śląskim. Przemawiał często do robotników również gwarą, bo musiał znać śląską gwarę, nie było innego wyjścia, dlatego że w domu rodzice, całe rodzeństwo posługiwali się gwarą śląską, a poza domem obowiązywał język niemiecki. Także on też musiał się uczyć nie tylko tej polskości, ale również polszczyzny. I jak wspomina dzieła polskich romantyków czytał nieraz z pomocą słownika. On się dopiero tego języka uczył i na pewno potrafił porwać ze sobą ludzi i ludzie poszliby z nim w ogień. Ja pamiętam, jak mój dziadek Jerzy Okoń, który był śląskim powstańcem, opowiadał, że jak Korfanty dał rozkaz, jak Korfanty kazał. Wtedy Korfanty był rzeczywiście tym śląskim bożycem, którego noszono na rękach i jeżeli on kazał, to wszyscy go słuchali. Wszyscy mu wierzyli. Dla niektórych były to mrzonki. Sen o polskości to było marzenie, to były mrzonki, ale większość mu zawierzyła i dlatego poszli tak, właśnie mówimy tutaj o trzecim powstaniu, pan wspomniał na początku. Pierwsze, drugie powstanie to były takie przygrywki.
Powiedziałem, że przywódca jednego z powstań śląskich.
Jednego, natomiast tutaj rzeczywiście w poprzednich powstaniach nawet starał się do nich nie dopuścić, aczkolwiek o nich wiedział i jakiś tam jego udział śladowy był. Natomiast w trzecim powstaniu, no powiedzmy, wziął całą odpowiedzialność, pomimo, że nie był wojskowym, prawda? Nigdy nie był głównodowodzącym,
rządzącym był, ale jednak całą odpowiedzialność brał na siebie i nigdy się od tej odpowiedzialności nie uchylał. A że był przystojnym mężczyzną, no to kobiety nie miały wtedy jeszcze praw wyborczych, ale właśnie do nich również się to odnosiło. Sprzedawano je pocztówki z jego podobizną. No nie sądzę, aby wówczas mężczyźni, w tym dla mężczyzn była wódka z nazwą Korfanty i papierosy z nazwą Korfanty. Natomiast te pocztówki czy zdjęcia były dla kobiet. No i rzeczywiście podobno bardzo, bardzo się kobietom podobał, a jego przyszła żona rzekomo, jak go poznała, wróciła do domu, westchnęła i powiedziała matce: mamo, jakiż on piękny. Także coś w tym musiało być.
No i właśnie zatrzymajmy się na moment przy trzecim Powstaniu Śląskim, którego przywódcą był właśnie Wojciech Korfanty. Różnie się o jego udziale, jego przywództwie pisuje, panie Józefie.
Tak, różnie się pisuje z tego samego powodu, o którym chwilę temu wspomniałem. Historię piszą zwycięzcy, a ponieważ w powstaniu, trzecim Powstaniu Śląskim w dużym stopniu brali udział oficerowie wysłani przez Józefa Piłsudskiego, aby wspomóc tych ochotników, górników, którzy mieli dużo zapału, ale nie mieli tych umiejętności wojskowych, to w trakcie trzeciego powstania ten konflikt, który już zaczął się między Piłsudskim a Korfantym 3 lata wcześniej, w 18 roku, teraz w trakcie trzeciego powstania w 1921 roku przybrał nowy wyraz. Wojciech Korfanty był dyktatorem trzeciego powstania. Taką funkcję sam obrał, ale tak naprawdę zależało mu na tym, aby w sposób dyplomatyczny rozwiązać konflikt górnośląski. I to było sprzeczne z celami wojskowych Piłsudczyków, którzy dosyć naiwnie wierzyli w to, że uda się wygrać powstanie na Górnym Śląsku tylko w sposób militarny. Korfanty, który całe swoje życie polityczne wcześniejsze spędził w Reichstagu, doceniał Niemców, on radził ich nie lekceważyć i z tego powodu wiedział, że owszem, można Niemców pokonać, ale przede wszystkim liczył na drogę dyplomatyczną, liczył na pomoc mocarstw, co rzeczywiście sprawdziło się. Ale Piłsudczycy nie zapomnieli tego Korfantemu, że Korfanty ośmielił się mieć w sprawie trzeciego powstania śląskiego inne zdanie. I kilka lat później, w 26 roku po zamachu majowym, wielki antagonista Wojciecha Korfantego z czasów trzeciego powstania śląskiego, Michał Grażyński, który sam o sobie mówił, że jest wiernym żołnierzem Piłsudskiego, został wojewodą śląskim. W rezultacie dalsze losy Wojciecha Korfantego potoczyły się w taki sposób, że w 30 roku został wysłany bez wyroku sądowego do Twierdzy Brzeskiej, a w 35 roku zdecydował się na emigrację. Po drodze jednak, ponieważ czas chyba nas goni, to
mocno goni.
Wspomnę o tym, że po drodze zdążył odwiedzić co najmniej dwukrotnie Białystok.
No właśnie, i także w gazecie białostockiej odnotowywano fakt, że rozwiązany został Sejm z Śląski i że Wojciech Korfanty został aresztowany.
No właśnie, bo chciałbym wszystkich słuchaczy zachęcić do tego, żeby zainteresowali się Wojciechem Korfantym, bo chociaż kojarzony on jest dzisiaj głównie ze Śląskiem, to wtedy za swojego życia w Białymstoku interesowano się Wojciechem Korfantym. Wiadomość o tym, że Wojciech Korfanty został aresztowany, ukazała się na pierwszej stronie dziennika białostockiego. Dosyć obszerna wiadomość. Gdyby Wojciech Korfanty w Białymstoku był osobą anonimową, to z pewnością by taka wiadomość nie ukazała się na pierwszej stronie, a może w ogóle by się nie ukazała.
Albo gdzieś drobnym petitem na trzeciej, czwartej bądź piątej.
Ale do tego jednego epizodu to nie ograniczyły się związki Wojciecha Korfantego z Białymstokiem, bo co najmniej dwukrotnie w marcu 1932 roku i w marcu 1933 roku był w Białymstoku na regionalnych zjazdach partii chadeckiej, której przewodniczył. Był wówczas Korfanty szefem struktur ogólnopolskich chadecji i przyjechał na zjazd partii chadeckiej w Białymstoku. W 1932 roku w obradach wzięło udział 1000 osób, co w pewnym stopniu, czy w dużym stopniu mówi o tym, że nie była to wtedy byle jaka partia. Wprawdzie była to partia opozycyjnie nastawiona do sanacji, ale ciesząca się w Białymstoku dużą popularnością, zwłaszcza ze strony kleru katolickiego. I być może w Białymstoku znajdą się jeszcze jakieś osoby, które u siebie w rodzinach miały kogoś, kto zetknął się wtedy z Wojciechem Korfantym.
Mają jakieś pamiątki. Pani Barbaro, był kandydatem na premiera, ale nie udało się objąć tej teki.
Nie udało się i wtedy w momencie, jak część Górnego Śląska została przyłączona do Polski, czyli to był największy sukces Korfantego i no, wydawało się, że wszystko stoi przed nim otworem. Chciał się piąć wyżej. Warszawa nie wypaliła, no więc wrócił na Śląsk. Stanowisko wojewody było już tutaj zajęte, no więc zaczął budować, ale już wtedy podczas wyborów do pierwszego Sejmu Śląskiego odezwali się jego przeciwnicy, że Korfanty roztrwonił pieniądze przekazane na górnośląski plebiscyt i różne zarzuty stawiano pod jego adresem i wtedy Korfanty dostrzegł już w okresie plebiscytu wielką rolę prasy. Ale żeby się bronić, czy żeby atakować swoich przeciwników, stwierdził, że musi mieć własną tubę. No i założył tutaj gazetę, założył dziennik pod nazwą Polonia, który wychodził aż do pierwszych dni września 1939 roku. I wtedy Korfanty, można tak ogólnie powiedzieć, jeżeli w Warszawie mu się nie powiodło, to zajął się polonizacją śląskiego przemysłu. Wchodził w skład wielu rad nadzorczych, banków, kopalń, ale również otworzył swój biznes. Przedtem już usiłował handlować nieruchomościami, drewnem, węglem, zakładał nawet wytwórnię filmową, ale niestety nic nie wypaliło. No, Polonia wypaliła. Rzeczywiście Polonia była najlepszą gazetą nie tylko na Śląsku, ale nawet w Polsce. Rzeczywiście była jeszcze jedną jego mównicą. No i w momencie, aż wojewodą śląską został Michał Grażyński, no to wtedy też była jakąś formą komunikacji Korfantego, wyrażenie własnych poglądów, ale również była prześladowana przez sanację, zaczęły się konfiskaty, zaczęły się białe plamy w gazecie, zaczęły się różne zamachy nawet na wydawnictwo. I wtedy dla mnie najgorszy jest to w tym okresie, że społeczeństwo śląskie, bo u nas to widać najbardziej, zostało skłócone przez polityków. Abstrahując od tego, kto był winien, czy sanacja, czy korfanty, moim zdaniem sanacja, ale nie mnie to oceniać, doprowadziło to do ogromnego podziału społeczeństwa. Związki byłych powstańców były dwa. Towarzystwa Polek były dwa. W jednym z nich tutaj prezeską, jak to mówiono, była żona Wojciecha Korfantego, Elżbieta. Zostało podzielone społeczeństwo na dwa wrogie sobie nawet, wrogie obozy. Korfanty zupełnie, sanacja robiła wszystko, żeby znikł z życia publicznego. Mamy w książce zdjęcie z piekar śląskich, gdzie w 1933 roku na obchodach Bitwy Wiedeńskiej byli obecni i wojewoda Grażyński, i Wojciech Korfanty. Na jednym zdjęciu są oboje, aczkolwiek nie blisko siebie, na drugim Korfantego i publikowanym w prasie Korfantego już nie ma, wygumkowano go. Starano się go nie tylko z fotografii, ale również właśnie z życia publicznego wyeliminować.
Pani Barbaro,
nie ma ani jednego filmu, gdzie można oglądać Wojciecha Korfantego żywego. Kilkusekundowa wstawka w jednym z katowickich muzeów. Wszystko sanacja wycięła.
I na zakończenie, panie Józefie, była emigracja, powrócił Wojciech Korfanty do Polski, trafił do więzienia, no i w sierpniu zakończył swoje życie. W sierpniu 1939 roku.
Tak, ale może od razu przejdę do tego epilogu, który jakby naszym zdaniem symbolicznie oddaje to, kto w tym wielkim sporze między Wojciechem Korfantym a jego przeciwnikami miał rację.
Pogrzeb, tylko ten epilog musi być krótki.
Pogrzeb Wojciecha Korfantego w Katowicach, a wcześniej w Warszawie, bo zmarł w Warszawie i tam został pożegnany. Obydwie te ceremonie zgromadziły wiele tysięcy ludzi. Został pochowany w Katowicach, a jego wielki wróg Michał Grażyński zmarł na emigracji w Londynie. Tam został pochowany i za jego trumną szła tylko garstka osób. To w taki symboliczny sposób oddaje, naszym zdaniem przynajmniej, komu w tym wielkim konflikcie historia oddała rację. Mam nadzieję, że osoby, które sięgną po naszą książkę...
No właśnie, jeśli pan pozwoli. To dzisiaj o Wojciechu Korfantym opowiadali autorzy książki Korfanty, silna bestia, Barbara Szmatloch oraz Józef Krzyk. Odsyłamy do lektury tych wszystkich, którzy są zainteresowani bohaterem naszej dzisiejszej audycji. A ja już teraz muszę podziękować za spotkanie. Wszystkiego dobrego na święta i w nowym roku.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Wszystkiego dobrego.
Lech Pilarski, do usłyszenia.